Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem, a obok gość dr Monika Baryła-Matejczuk.
Dobry wieczór Państwu.
Psycholog zajmująca się wysoką wrażliwością. Coraz bardziej to jest popularny temat. Coraz więcej osób mówi świadomie o wysokiej wrażliwości, odkrywa w sobie wrażliwość. Niektórzy, słysząc hasło wrażliwy, uznają, że to nie powinienem cię stresować, nie powinienem cię denerwować, zaczepiać, bo ty jesteś bardziej wrażliwy. A tu się okazuje, że to chodzi o taki szacunek relacyjny, że odkrywamy w sobie tę wrażliwość, w innych tę wrażliwość. Wobec tego warto mieć taki większy rezerwuar szacunku i do siebie, i do innych. Bo może się okazać, że wszystkim nam to wyjdzie na dobre. Wysoką wrażliwością zajmuje się dr Monika Baryła-Matejczuk naukowo. Bardzo jesteśmy dumni z naszych lubelskich naukowców, którzy pracują w międzynarodowym zespole badającym właśnie wysoką wrażliwość. Dzisiaj porozmawiamy o tym w kontekście szkoły. Szkoły w specjalnych warunkach, w warunkach koronawirusa, obostrzeń różnego rodzaju, ale też w taki sposób uniwersalny o tym, jak wysoko wrażliwe dzieci i wysoko wrażliwi nauczyciele zachowują się w takich warunkach codziennych bytowania w szkole, ale tych właśnie szczególnych, związanych z obecną sytuacją.
Mhm. Tak, to rzeczywiście ten początek, o którym pani redaktor powiedziała, czyli dotyczący tej skłonności do zranień, no to był taki początek też wiedzy na temat wrażliwości. Kiedyś o wrażliwości, jeszcze badania na temat wrażliwości w Stanach Zjednoczonych prowadzone są ponad 20 lat i sama autorka podejścia wrażliwości przetwarzania sensorycznego Elaine Aron mówi, że rzeczywiście przez pewien czas wrażliwość była identyfikowana jako skłonność do zranień. Czyli to amerykańskie, angielskie określenie wskazujące, że ktoś jest wrażliwy, dotyczyły raczej skłonności do zranień i raczej tendencji do przeżywania trudnych emocji. Czyli widziano tak zwaną tylko jedną stronę monety i zazwyczaj w kontekście wyłącznie emocji, co oznacza, że tak jak człowiek sobie myślał o wysoko wrażliwym kimś, no to taka osoba, która stereotypowo, która się zamartwia, płacze, jakby ruminuje różne rzeczy, przeżywa te emocje silne. A to jest tylko część prawdy, która też w określonych warunkach nie musi się zadziać, czyli z wysoką wrażliwością wiąże się spektrum zachowań i cech, które związane są z budową układu nerwowego. Czyli nie tylko wrażliwość jest wynikiem budowy układu nerwowego, ale wszystkie inne cechy temperamentu. Czyli my możemy być wysoko, nisko reaktywni, my możemy być bardziej, mniej towarzyscy, my możemy mieć skłonność do przeżywania i utrzymywania się tych emocji większą lub mniejszą. Więc my omówimy o wysokiej wrażliwości w kontekście tego, że rzeczywiście złe warunki dla osób wysoko wrażliwych mogą być szczególnie trudne, ale dobre warunki dla osób wysoko wrażliwych mogą być szczególnie korzystne. Czyli każdemu wyjdzie na dobre, jeśli człowiek będzie przebywał, rozwijał się, wzrastał, dojrzewał w dobrych warunkach, w których może rozwinąć skrzydła. Ponieważ no, wtedy mamy szansę być sobą, czyli te cechy związane z wrażliwością, które nie zawsze wychodzą na pierwszy plan, one mają szansę rozwinąć się w określonych dobrych warunkach. Czyli sama wysoka wrażliwość to jest określenie, które stosuje się nazywając osobę, która ma wysokie natężenie takiej cechy temperamentu, którą się nazywa wrażliwość przetwarzania sensorycznego. Czyli to sensorycznego oznacza, że to z wszystkich zmysłów jest wyższa odpowiedź tego naszego układu nerwowego na różne rzeczy. Czyli łatwiej identyfikujemy nieprzyjemne, trudne zapachy. Częściej w przypadku dzieci przeszkadzać im będzie konsystencja jedzenia, jego smak określony, jakiś bardzo intensywny, mniej. I to nie oznacza od razu, że one tego jeść nie będą, czy będą grymasić, tylko oznacza to, że będą to wyczuwać. Czyli będą wyczuwać, że w lodówce było jakieś inne jedzenie, które przeszło jakimś zapachem. I nie jest to wynik złego wychowania, czy jakiegoś rozpuszczenia, które często tak z łatwością przychodzi nam przypisywać, że się tak po prostu w głowie poprzewracało, że na przykład odmawia jakiegoś posiłka, to jest kwestia układu nerwowego, czyli ten układ nerwowy jest tak podkręcony, że on łatwiej wychwyci, czyli i łatwiej z poziomu węchu, i łatwiej z poziomu smaku, i łatwiej też z poziomu dotyku, czyli te metki, nieprzyjemne tekstury ubrań są bardziej uciążliwe, bardziej uporczywe, trudniejsze do zniesienia. Co też nie oznacza, że za każdym razem one takie będą. Jak człowiek jest wypoczęty, w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, to jest w stanie znieść pewien dyskomfort i zjeść pewne rzeczy, które nie są jakieś super smaczne. Ale no jest ten moment takiego przebodźcowania, kiedy to się przelała ta miarka, czyli człowiek już ma rzeczywiście doświadczył tego tyle, że już po prostu wystarczy. Podobnie jest z dźwiękami, czyli hałas, chaos, taki szmer, stałe nasilenie określonego dźwięku bywa dla takich osób bardziej męczące, bardziej uciążliwe, trudniejsze do zniesienia, przez co w przypadku na przykład małych dzieci to przestymulowanie prowadzi do rozładowania, czyli one albo krzyczą, albo płaczą, albo są agresywne, albo wydają się wyłączać, nieobecne być, co może być interpretowane przez najbliższe otoczenie jako nieposłuszeństwo, lenistwo, jakaś niegrzeczność, agresja itd., itd. Więc istota jest zrozumienia, skąd to się bierze. Bierze się z układu nerwowego. Tak samo jak na przykład ekstrawersja, która też się bierze poniekąd z układu nerwowego. Czyli my nie mówimy ludziom, ty jesteś zbyt towarzyski po prostu, a łatwiej nam przychodzi powiedzieć, ty jesteś zbyt wrażliwy. Bo to jednak pokazuje, że my czegoś nie rozumiemy w kontekście.
I takie wrażliwe, wysokowrażliwe dzieci idą do szkoły.
Tak jest. Takie wysokowrażliwe dzieci idą do szkoły. Mamy już to doświadczenie i badań, i takich światowych badań niemieckich, z Stanów Zjednoczonych też badań, i też naszych tutaj polskich badań, mówiący o wysokowrażliwych dzieciach w kontekście edukacyjnym. Ponieważ wysokowrażliwych osób w społeczeństwie jest około 20%. W zależności od źródła mówi się, że tam 15-30, ale przyjęło się, że około 20%.
I to jest cecha trwała, tak?
Tak, to jest cecha układu nerwowego. Ona się nie zmienia. Można się nauczyć tak zwanej samoregulacji, czyli ja nie każde bodźce płynące z ciała od razu będę mówić, żeby coś przerwać, przestać. Mogę się nauczyć je identyfikować, nazywać, radzić sobie z nimi, ale jest to cecha trwała.
Jedna z cech, bo można być jednocześnie na przykład ekstrawertycznym, introwertycznym.
Absolutnie. Można być jednocześnie bardzo towarzyskim, ze świadomością tego, że będzie mnie to też męczyć. Lubię to, ale mnie to też męczy, czyli jak wracam ze spotkań jakichś takich grupowych, no to też czuję się taki wypluty.
Przebodźcowany.
Tak jest, bardzo zmęczony. Więc ta wrażliwość przetwarzania sensorycznego to cecha opisująca międzyludzkie różnice we wrażliwości na środowisko. Zarówno to pozytywne środowisko, jak i to negatywne środowisko. Czyli idąc do szkoły, takich dzieci, których jest 20%, one doświadczają środowiska zorganizowanego dla jednak większości. Jest to cecha temperamentu, która powoduje, że określone warunki mogą być szczególnie uciążliwe i w nich po prostu człowiek, dziecko nie rozwija swojego potencjału, swoich możliwości. Czyli jak w takiej szkole metody pracy, na przykład robienie czegoś na czas albo testowanie określonych rozwiązań. One zwykle zorientowane są na większość, czyli zostały tak przygotowane, środowisko szkolne zostało tak przygotowane, że ono jednak bardziej służy tej większości, albo inaczej, mniej szkodzi tej większości, bo pewnie, że dla każdego nie jest fajnie, jak jest przeładowana szkoła dziećmi, klasa uczniami, ale dla mniej wrażliwych dzieci będzie im to robiło mniejszą różnicę. Czyli jeżeli sobie to tak wyobrazimy, to bardziej będą korzystać z warunków, w których się znalazły, jednak te dzieci, które są w większości. Czyli jeżeli to są takie warunki, które mniej wrażliwym dzieciom, to one mogą być bardziej szczególnie trudne dla osób wysoko wrażliwych.
To zacznijmy od tego, że to jest nowe środowisko. Dzieci wysoko wrażliwe żeby idealnie adaptowały się do nowego środowiska, muszą się mu przyjrzeć. Według badań wynika taki wniosek.
Tak, z badań wynika taki wniosek, że to jest taki, nawet Aronowa to nazywa pewnego rodzaju stylem przetrwania, czyli żeby zobaczyć, rozeznać zasady, trzeba je najpierw poobserwować. Część osób od razu wchodzi i w środowisko rówieśnicze, i w nowe miejsca, a osoby wysoko wrażliwe raczej najpierw obserwują, zanim wchodzą.
Analitycy.
Analitycy, to stąd jest ta jedna z tych głębokość przetwarzania, czyli szacują, co tu jest bezpieczne, co niebezpieczne, co mi się podoba, co nie podoba. Często u dzieci to są po prostu silne emocje, bo na przykład czegoś się przestraszą, czegoś nie rozumieją, jest to dla nich niezrozumiałe. U dzieci przedszkolnych są to takie zmiany, które dla części wychowawców są niezrozumiałe, typu na przykład, no w zasadzie, jak z grup fokusowych nauczyciele pytali, no w zasadzie nic się nie stało, zmieniliśmy salę, a no i dziecko nie było uprzedzone o zmianie sali, w związku z tym bardzo przeżyło tą sytuację, która potem była uciążliwa dla nauczyciela, bo musiał sobie poradzić właśnie z zachowaniem dziecka. Czyli my w ogóle przygotowujemy taką formę przygotowania i to też ważna jest rzecz, że ona nie zaszkodzi pozostałym dzieciom, która mówi o tym, najpierw przekaż, najpierw przygotuj, czyli opowiedz, co się będzie działo, łącznie z tym, że czasami nie wiadomo, co się będzie działo, czyli nauczyciele czasem mówią, no ale to tak czasami nie wiadomo, z dnia na dzień się zmienia dynamicznie sytuacja. No to o tym też trzeba powiedzieć dziecku, że może być też tak, że nie będziemy w stanie uprzedzić cię odpowiednio wcześnie, więc musisz być też przygotowany na taką wersję, na taki scenariusz. I to też jest przygotowanie. Czyli jeżeli jedziemy na wycieczkę szkolną, która dla większości dzieci jest radością, dla wysoko wrażliwych dzieci może być potwornym stresem. Oczywiście równolegle może być też radością, bo one też się pewnie cieszą z tego. Zazwyczaj się cieszą. Ale wyobrażają sobie różne. A co będzie, jak ja zechcę siku w autokarze? A co będzie, jeżeli ja zechcę wyjść? Albo mi się zrobi niedobrze. No i jak już myślą o tym, że im się zrobi niedobrze, to im się od razu robi niedobrze. W związku z tym zaczyna się robić właśnie takie koło. Stąd to przygotowanie jest szczególnie ważne. Czyli najpierw przygotuj. Opowiedz, co się będzie działo. Czasami ze szczegółami. Opowiadaj o tym, że może być różnie, ale zazwyczaj to właśnie jest w taki sposób, że w autokarze się siedzi. Z kim się siedzi w autokarze? Czy każdy siedzi sam w autokarze? Czy każdy może sam wybrać sobie miejsce w tym autokarze? Czy jednak pani usadza? Więc o takich rzeczach trzeba po prostu wiedzieć wcześniej. I być do nich przygotowanym. Potem trzeba to przetrenować, czyli no to sobie wyobraźmy, to jak to będzie. To ty wchodzisz, potem ja i tak dalej. Zobaczymy, co dziecko z tego zapamiętało. Które z tych rzeczy były najważniejsze. Jak to będzie? Czy ja dostanę plecak? Sam będę mógł z tego plecaka rzeczy wyciągać, czy nie bardzo? Ja tutaj mówię o dzieciach przedszkolnych i dzieciach z klas 1-3, ponieważ my w tej grupie prowadziliśmy badania. U starszych dzieci trochę to inaczej wygląda, bo one już całkiem sprawnie radzą sobie z tymi organizacyjnymi rzeczami, trudniej im poradzić sobie w społecznych relacjach, czyli jak tam ktoś powie coś o mnie, to co wtedy, albo co się właśnie zadzieje. Więc jak sobie popatrzymy na to w taki sposób, no to tak, to przygotowanie jest niezwykle ważne, następnie trenowanie tego, a na końcu ewaluacja, czyli sprawdzam, co mnie ucieszyło, co było dla mnie trudne, czego nie przewidziałem, z czym to się wiąże, czyli próbujemy analizować te emocje, które pozostały, żeby na przyszłość wyciągnąć wnioski i mieć dobre doświadczenie z takiego właśnie wydarzenia.
I wszystkie dzieci badane, te wysoko wrażliwe, tak analizują szczegółowo i tak obwąchują tę przyszłą
zazwyczaj
sytuację?
Tak. I zazwyczaj też produkują, tak mówię brzydko, produkują czarne scenariusze. Czyli jednak widzą te takie, co się może wydarzyć. Takie rzeczy, których się zazwyczaj nie wydarzają. No i o tym często mówimy. No właśnie, a bardzo małe prawdopodobieństwo, żeby coś takiego się wydarzyło, ale one mogą się wydarzyć, więc dziecko je widzi. Jeżeli popatrzymy na to w taki sposób, to one są niezwykle ostrożne, zazwyczaj długo analizują, żeby nie popełniać błędów.
To z pesymizmem można pomylić.
Można pomylić z pesymizmem. Tymczasem w sprzyjających warunkach one są niezwykle optymistyczne, bo ta radość jest dużo bardziej intensywna i bardziej taka aż soczysta w wyrazie i tak dalej. To ostatnio wysłała mi jedna ze studentek, takie właśnie cytaty z tych dziećmi, z którymi pracuję, też od początku z nami tutaj współpracuje w temacie wysokiej wrażliwości. I mówiła, jak chłopiec taką właśnie powtarzał, no ale ja się przyzwyczaję, tak? Czyli on wiedział już, znał siebie, wiedział, że są takie nowe sytuacje, w których jest mu trudno, ale potem on się przyzwyczaja. Czyli był w stanie przeżyć to takie jest mi trudno, dlatego, że wiedział o sobie, że on się przyzwyczaja, czyli ktoś go dobrze do tego przygotował. Ktoś powiedział, widzisz, czasami jest tak, że jesteś zaskoczony, ale potem się do tego przyzwyczajasz. To ta sama studentka Karolina opowiadała, jak jej córka doradzała jej w nowym miejscu pracy. Mówi, że no siądziesz, porozglądasz i na pewno ktoś się pierwszy do ciebie uśmiechnie. Czyli to też są takie strategie, które dzieci przy pomocy dorosłych same sobie wypracowują. Czyli nie musisz płakać, nie musisz się martwić tym, że jest to nowa sytuacja. Możesz przyjąć pewnego rodzaju strategię i zaakceptować, że właśnie taką masz, że siadasz, najpierw obserwujesz i szukasz życzliwych osób, łatwiej ci jest wtedy, potem rozwijasz skrzydła zupełnie w takiej właśnie kolejności, a nie innej.
Czyli takie dziecko potrzebuje wychowawcy, rodzica, który jest bardzo dojrzały, mądry i wyczuwa te różne sytuacje.
Albo przynajmniej
i porozmawia.
Albo przynajmniej wie, o co chodzi. Takiego rodzica, który jest wysoko uważny, czyli on wie, że to ma znaczenie. Że ma znaczenie to, że coś tam się zadziało, dlatego jak dziecko się potem zachowuje. Czy sobie łączy to, że była jakaś trudna sytuacja i to, że dziecko jest teraz w jego poczuciu nieznośne w domu, nie jest wynikiem tego, że to jest złe dziecko. Popsute dziecko, nieznośne dziecko, tylko jest wynikiem tego, że coś się zadziało i ono tak odreagowuje, mu to tyle czasu zajmuje. Trzeba mu pomóc w tej właśnie samoregulacji. Mimo tego, że mi tak jest ciężko, no to ja nie mogę też się zachowywać w określony sposób. W większości wysoko wrażliwe dzieci to są takie, które nie mają zwykle problemów szkolnych, w takim rozumieniu złych ocen, ponieważ one się bardzo starają właśnie z powodu tego głębokiego przetwarzania treści, tego wielokrotnego zapytywania o to, czy na pewno dobrze zrozumiały, czy na pewno dobrze zrobiły, tego, że starają się najlepiej wykonać coś za pierwszym razem. Większość też stara się być perfekcjonistami, czyli właśnie oczekują wiele od siebie. Ambicja pewnego rodzaju nie pozwala im wykonywać zadań na niskim poziomie jakości, szczególnie jeśli to jest ważne dla dorosłego opiekuna, ponieważ ta emocjonalna reaktywność i empatia powoduje, że te dzieci są bardziej uważne na oczekiwania innych, czyli one starają się sprostać oczekiwaniom, tak samo jak dorośli. Dorosły opiekun też, który jest wysoko wrażliwy, stara się nie zawieść, czyli robić tak, żeby ktoś był zadowolony z jego pracy, z jego działań.
I takie dzieci mogą mieć wysoko wrażliwego nauczyciela.
Tak jest.
One to mają dużo szczęścia, on je rozumie.
Jeżeli taki nauczyciel rozumie siebie, wie, że jest wysoko wrażliwy, wie, że w niektórych takich właśnie warunkach musi więcej czasu, energii włożyć w to, żeby odpocząć, żeby szanować siebie, że ufa tym sygnałom ze swojego ciała, to rzeczywiście jest to wielka, taka wartość duża w takiej współpracy klasowej. Gorzej, jeśli nie wie i sam w sobie tego nie akceptuje, to wtedy łatwiej mu przychodzi przypisywać innym złe intencje. Mówi, ty jesteś rozpieszczony albo taki po prostu, co ty nie wiesz, tak jak już widzisz, że sobie nie radzi, to jeszcze tak docisnąć, tak żeby zrobić, żeby
tak, wysoko wrażliwiec tak może, nieświadomy siebie?
Nieświadomy, myślę, że to każdy może. No, jak nie akceptujemy pewnych cech u siebie, to bardzo intensywnie widzimy je u innych osób. No i wtedy jakoś próbujemy coś z tym zrobić.
No właśnie, myślę, że w tym pokoleniu nauczycieli, kiedy jeszcze nie wiedziano o wysokiej wrażliwości, nie określono tej cechy, nie było takiego wrażliwego i takiego delikatnego podejścia w systemie edukacji, na studiach też. Więc albo mamy do czynienia z kimś uważnym, z kimś, kogo stać na taką autorefleksję i miał taką przestrzeń, żeby takim być i rozwijać te cechy, albo tak jak powiedziałaś, spycha to i szuka winnych na zewnątrz. Mhm. I też może karcić takich, takich uczniów. Ale teraz mamy sytuację szczególną. Mamy tego koronawirusa. Mhm. Dzieci noszą maseczki na twarzy. Dzieci poddawane są dużej presji i dużemu też lękowi, strachowi i wyniesionemu z mediów i z domu. Ostrzega się te dzieci, że można się zarazić, że można umrzeć. Jak znoszą to osoby wysoko wrażliwe?
No z pewnością takie straszenie, że można umrzeć, byłoby w przypadku dzieci bardzo trudne. Ale jeżeli chodzi o samo stosowanie się do zasad, reguł, to takich dzieci przechodzi to dużo sprawniej, bo one rozumieją, o co chodzi. One rozumieją, że tak trzeba i tyle. One nie dyskutują z tym, bo jeżeli uznają za sensowną, określoną zasadę, to ją po prostu przyjmują. Czyli ona nie widzi powodu, dla którego miałoby się buntować przed czymś, co jest dla niego zrozumiałe. Taka jest zasada w szkole i tak ma być. W związku z tym w ogóle w przypadku różnych zasad, takiego dyscyplinowania, takiego wprowadzania pewnego rodzaju oczekiwań, zasad, reguł, to wrażliwe dzieci radzą sobie z tym bardzo dobrze. Jeżeli coś uważają za sensowne, to też nie dyskutują z wprowadzonym rozwiązaniem. Więc tutaj nie ma tej takiej reaktancji, że tam na złość mamie odmrożę sobie uszy. Raczej jest sprostanie oczekiwaniom i zrobienie tego na wysokim poziomie. Kłopot się zaczyna, jeżeli zaczynamy straszyć dzieci, tak? Ale to w przypadku każdych dzieci raczej jest zasadą, czy jeżeli zaczynamy straszyć, bo jak nie, to coś tam. U tych dzieci nie trzeba straszyć, im trzeba naprawdę wyłącznie powiedzieć, wyjaśnić dlaczego. Zresztą w większości przypadków dzieci tak jest. To rodzice mają taki pomysł, że to trzeba jakoś mocniej podkreślić czasem, albo dorośli opiekunowie, nauczyciele mają czasami taki pomysł właśnie, żeby tam mocniej podkreślić, bo pewnie jest grupa dzieci, która tylko przy mocniejszym podkreśleniu zareaguje. No nie są to wysoko wrażliwe dzieci. One z tego, co rozmawialiśmy z rodzicami, też całkiem dobrze radziły sobie w tym zdalnym nauczaniu. Było to stresujące na początku, czyli ten moment takiego zaadaptowania się do zmiany, a potem się okazało, że sobie całkiem sprawnie radzą, ponieważ dużo od nich zależy. Nie ma grupy, w której trzeba się jakoś tam trochę łokciami przedostać, więc one były spokojniejsze, mniej chorowały, lepiej sobie radziły. Pewnie nie jest to jedna uniwersalna reguła dla wszystkich, ale rzeczywiście tak było, że ten lęk był mniejszy, słabszy, mniej intensywny. No pytanie też, w jaki sposób my przekazywaliśmy treści dzieciom dotyczące naszych lęków, niepokoi związanych z pandemią, związanych właśnie z zachorowaniami na świecie i tak dalej. Czy to raczej były fakty i takie uspokajanie, czy raczej to była właśnie taka panika, szukanie właśnie jakichś takich teorii wyjaśniających, jakby próba zredukowania własnego niepokoju. No, zasada jest taka, jak to mój szef mówi, każdy ma takie problemy, do jakich dorósł, no i to teraz trzeba na miarę możliwości i percepcyjnych, i rozumienia dziecka przyjąć no to, co możemy powiedzieć i w jaki sposób możemy powiedzieć. No dziecko jak się uczy liczyć, to nie uczymy go od tabliczki mnożenia, więc jak zaczyna rozumieć zagadnienia zdrowia i choroby, to nie wprowadzamy mu też bardzo szczegółowo niektórych prawidłowości związanych z, nie wiem, zachorowaniami i tak dalej. Z pewnością te rzeczy takie związane właśnie z ostrożnością, z szczególną dbałością o tą higienę, to dzieci przyjęły bardzo dobrze. Zwykle radzą sobie doskonale z zasadami, regułami i tak dalej. Są w stanie się przystosować do warunków, które tworzy im dorosły, jeżeli wyjaśni, że to jest ważne i z jakiego powodu.
To teraz zagramy i za chwilę porozmawiamy o tym, jak diagnozować takie dziecko wysoko wrażliwe, poznać, że dziecko jest wysoko wrażliwe i warto mu pomóc rozwijać te piękne cechy, bo to nie są zaburzenia, jak niektórzy myślą, tylko to są cechy temperamentu, o czym mówimy wielokrotnie. I fantastycznie, że badane i ta wiedza jest pogłębiana w Lublinie w sposób szczególny przez naszych naukowców. Dr Monika Baryła-Matejczuk, psycholog. Rozmawiamy o wysokiej wrażliwości w kontekście roku szkolnego, dzieci wysoko wrażliwych, ale również nauczycieli. O nauczycielach porozmawiamy w kolejnej godzinie. No właśnie, dzieci wysoko wrażliwe w szkole. Jak poznać, że właśnie to jest dziecko wysoko wrażliwe?
Tutaj przed przerwą powiedziałaś o tym diagnozowaniu. My staramy się unikać takiego określenia diagnozowanie, bo ono się w ogóle tak pejoratywnie kojarzy, źle się kojarzy powszechnie. Chociaż już coraz częściej mówimy o tym pozytywnym diagnozowaniu, o tej diagnozie funkcjonalnej, która ma prowadzić do identyfikacji czegoś bez określenia, że jest to dysfunkcja, tak, bez nadawania kategorii z nazw chorobowych. Więc tutaj mówimy częściej, my przynajmniej, w badaniach dotyczących wysoko wrażliwych dzieci, o tak zwanej identyfikacji cech. Dobre zidentyfikowanie cechy to pierwszy też krok naszego modelu, który wypracowujemy, który ma służyć takiemu kompleksowemu wsparciu wysoko wrażliwych dzieci w ich najbliższym otoczeniu, czyli rodziców, nauczycieli, osób, które się zajmują dzieckiem. Czyli to identyfikowanie jest bardzo ważne, bo często też wysoką wrażliwość myli się na przykład z dezintegracją sensoryczną. Czy jak ktoś słyszy, że ciężko znosi tą konsystencję jedzenia, z tym dotykiem też coś jest, gdzieś tam takie właśnie te metki drapiące i tak dalej, ten próg wrażliwości jest inny, no to to się szybciutko kojarzy właśnie z dezintegracją sensoryczną, przy czym tutaj przyczyna tego zachowania jest inna niż w przypadku dezintegracji sensorycznej. W związku z tym nie jest to zaburzenie i o ile niektórym dzieciom wysoko wrażliwym zajęcia z integracji sensorycznej przynoszą pewnego rodzaju ulgę, to no, ta wrażliwość nie mija, tak? Czyli wrażliwość nie zostaje wypracowana, ponieważ to jest cecha temperamentu, którą na życie człowiek posiada. Może się nauczyć z nią funkcjonować, radzić sobie w różnych warunkach niesprzyjających dla niego, no ale wtedy by się też pozbył tych dobrych cech wynikających z wrażliwości, a ich jest zdecydowanie więcej, albo przynajmniej ich waga i ważność jest wyższa. Więc jeśli chodzi o tą identyfikację, to my opracowujemy taki kwestionariusz, który pozwala ocenić zachowanie dziecka w różnych sferach. No i tutaj mamy te sfery, sferę fizyczną, w której wspomniane już zmysły i oceniamy zachowanie dziecka na skutek, na przykład pytamy rodzica i nauczyciela, czy rodzica, czy nauczyciela, bo tutaj dwa kwestionariusze mamy. O to, czy dziecku przeszkadzają niektóre rzeczy, czy narzeka na światło intensywne, męczy go. Część nauczycieli przedszkola mówiła, no to był zawsze kłopot z tymi wrażliwymi dziećmi, dlatego że miały ze sobą okulary przeciwsłoneczne, a my nie pozwalamy na ten plac zabaw tych okularów przeciwsłonecznych, a one nie lubią tego słońca, bardziej je razi. Też szybciej narzekają na hałas. Podobnie z tą konsystencją jedzenia, wyglądem jedzenia, smakiem jedzenia, to też były takie wskaźniki. Dodatkowo dochodzi reagowanie na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne, czyli wewnętrzne intensywnie reagują na głód, na ból. W przypadku dorosłych tutaj jest też intensywniejsze reagowanie na przykład na zmianę temperatury ciała, czyli mocniej to czuje, albo na działanie kofeiny. Też to działanie jest takie zintensyfikowane ze względu właśnie na budowę układu nerwowego. Więc mamy tą fizyczną sferę, mamy dalej sferę psychiczną, w której, przepraszam, sferę emocjonalną, to psychiczna jest to sfera, tak, ale sferę emocjonalną, w której mówimy o tym, jak doświadcza emocji, jak przeżywa emocje i jak sobie radzi z emocjami, czyli jak sobie radzi ze stresem, co się dzieje w trudnych dla niego sytuacjach, czy dochodzi do takiego kontenerowania emocji, czyli czy o trudnych dla siebie wydarzeniach mówi dopiero po czasie, czy od razu po wydarzeniu, czy czasem trudno ocenić, czasem nie sygnalizuje własnych potrzeb, tak jak w przypadku nauczycieli przedszkola, którzy mówili właśnie, że nie wie, o co im chodzi, nie powie, o co chodzi, ale wiadomo, że coś się dzieje, no i nie wiadomo w zasadzie, co się dzieje z dzieckiem, bo ono nie powie. A dopiero później się okazuje, że coś tam. Więc to kolejna sfera. No i my oceniamy te zachowania dziecka też w kolejnych dwóch, społecznej i poznawczej. W społecznej jest to właśnie wchodzenie w grupę, adoptowanie się, czy najpierw obserwuje, potem angażuje się, czy raczej właśnie w drugą stronę. jak to jest przy poznawaniu nowych osób, do kogo się przywiązuje, czy potrzebuje, ma raczej jedną bliską kolegę, jednego bliskiego, jedną bliską kolegę, koleżankę, czy raczej to jest tak, że tych dzieci wokół siebie jest dużo, czy tam jak wygląda właśnie to w tej sferze społecznej. No i ostatnia, poznawcza, czy właśnie, czy zadaje dużo pytań, potrzebuje się upewnić. To są te też pytania związane bardziej z właśnie kreatywnością. Więc ta równowaga pytań o takie dobre i trudne rzeczy, bo te dzieci są wrażliwsze na przyjemne dźwięki, ale też bardziej im przeszkadza hałas. Czyli ta w tych, jedna ze skal, która została wyłoniona w tych amerykańskich badaniach, czyli ta wrażliwość na subtelne bodźce, czyli te subtelności są bardzo ważne. Takie delikatności, wrażliwość na piękno, na sztukę, na przyrodę. Bardziej się na przykład dużo obserwuje się o wielu dzieci taką właśnie empatię w stosunku do zwierząt, ale też takie obrzydzenie na małe owady, więc to są takie rzeczy już często indywidualne, a czasami właśnie łączące. Więc do brzegu, tak, identyfikujemy pewnego rodzaju zachowania u dzieci małych po to, żeby powiedzieć: tu mamy do czynienia z wysoką wrażliwością. Jak już wiemy, że mamy do czynienia z wysoką wrażliwością, to wiemy, z czym ona się wiąże. W przypadku tego funkcjonowania w szkole, no to wiązać się ona będzie między innymi z tym, że takie warunki i środowisko do nauki to jest raczej swobodna, taka spokojna atmosfera pracy. Ważne jest to szczególnie dla właściwego skupienia się. Dzieci te preferują nauczanie przez bezpośrednie instrukcje podane indywidualnie. Czasem to wymaga właśnie podejścia indywidualnie, powiedzenia niektórych rzeczy. Zazwyczaj nie lubią występować przed grupą, przynajmniej na samym początku, czyli w tej edukacji przedszkolnej. Jest to dla nich trudne, stresujące, czasem tego nie chcą robić. No, obciążenie psychiczne jest bardzo duże. Jeśli jednak nauczyciel preferuje taką pracę grupową, no to wolą pracować z przyjaciółmi, z bliskimi. W przypadku przedszkolnych dzieci, to dzieci często, które wolą siedzieć z nauczycielem albo blisko niego, mieć go na oku. Jak wychodzi z sali nauczyciel, to dla niego to jest stres niezwykły. Czyli tutaj nauczyciele właśnie narzekają: no nawet jak na chwilę mnie nie ma, pójdę do toalety, to już się robi jakaś afera. Na co zwykle dzieci uwagi nie zwracają. Podobnie jest w przypadku tego fizycznego środowiska, gdzie na przykład dla większości dzieci te sale zabaw z kulkami są atrakcyjne, dla tych dzieci też mogą być stresujące, czyli do tych kulek w ogóle nie chcą wchodzić albo nie chcą uczestniczyć w tych niektórych rzeczach, i to też nie jest źle. No jak my wiemy, że mamy do czynienia z dzieckiem, które jest wrażliwe, to dajmy mu szansę na to, żeby robił to, co dla niego jest przyjemne, dobre, a nie to, co robi większość i dla większości jest atrakcyjne, co nie oznacza, że pewnie jest bardzo duża grupa dzieci wysoko wrażliwych, które lubią w taki sposób uczestniczyć w zabawach, ale jednak większość nie lubi. Czyli jak się dużo dzieje, dużo światła, to te cechy tego środowiska odgrywają ważną rolę. To podobnie jest z centrami handlowymi, tak? Wrażliwym osobom zazwyczaj, jak wychodzą, są zmęczone tym i sztucznym światłem, i intensywnością niektórych działań, i muzyką, która leci w niektórych sklepach. Mogą być przytłoczone, zmęczone, przestymulowane.
To dzieci wysoko wrażliwe, a o nauczycielach wysoko wrażliwych porozmawiamy w kolejnej godzinie. Może wielu z Państwa odkryje w sobie te cechy, bo ich Państwo nie analizowali, no bo przecież kiedy Państwo byli w szkole, to nie mówiło się o wysokiej wrażliwości, o tej cesze temperamentu. Doktor Monika Baryła-Matejczuk w studiu Radia Lublin. Do usłyszenia.